kim właściwie jest Hersch Lipkin i dlaczego zainteresował sobą Adama Orzechowskiego?
Ta postać tego dramatu jest postacią fikcyjną, natomiast wiele osób, które spotyka na swojej drodze, są postaciami, które są autentyczne, prawdziwe, takie jak gwiazdy filmu Humphrey Bogart, Lauren Bacall czy John Payne. Szatrawska napisała tekst, który jest po prostu poruszającą podróżą po życiu człowieka. Ten człowiek jest Żydem i to są, jak autorka chce, ludzie, którzy są przygotowani czy gotowi na ukrywanie i swojej tożsamości i życiu w takim permanentnym stanie kamuflażu. I Hersch należy do takich osób, które zostały ocalone po wojnie, udało się mu przeżyć getto, obóz, marsz śmierci i ucieka, wyjeżdża do Stanów, do Hollywood. No, marzył o karierze aktorskiej, więc tam jakiś krótki epizod jego życia to właśnie hollywoodzkie doświadczenia. Natomiast oczywiście traumy holokaustowe wracają do niego, mimo że bardzo nie chcemy do nich wracać. To zaczynamy po prostu funkcjonować w taki sposób, że te traumy nas trochę obciążają, tak? I te traumy holokaustowe dopadają go w którymś momencie. Ale no, też jest człowiekiem, który wychodzi z tego zwycięsko.
Ten tekst może być dzisiaj szczególnie aktualny z wielu powodów.
Oczywiście to, że to jest kontekst żydowski, no w tej chwili też nabiera to dodatkowego, że tak powiem, jakiegoś aspektu, tak? Wiemy, że to, co się dzieje w Izraelu od lat, wojna, Strefa Gazy, te wszystkie rzeczy stały się jakieś takie bardzo nośne i Holokaust II wojny światowej staje się nagle możliwy i dzisiaj niektórzy ludzie mają takie myślenie, że jest to w ogóle możliwe albo prawdopodobne, że możemy kogoś wyeliminować z tego świata. Te, za przeproszeniem w cudzysłowie, ambicje co jakiś czas się pojawiają u możnych tego świata. I to jest chyba trochę tak, że mówimy z jednej strony o takim przebaczeniu, o traumach, które nas dotykają, ale też mówimy o zagrożeniu człowieczeństwa, tak? To znaczy o tym, jak jesteśmy ważni i jak jesteśmy krusi, czyli jesteśmy po prostu bardzo wrażliwi, delikatni i łatwo nas zniszczyć.
I w tym wszystkim nasz bohater.
Bohater nas sobie daje radę, tak? Znaczy myślę, że wychodzi z tego zwycięsko, chociaż też, jak to zwykle bywa, walczymy, nie zawsze mamy świadomość, że wygrywamy, albo że odnosimy zwycięstwo, albo że po prostu nam się coś udaje. I to myślę też jest przypadek Hersza. To ciekawy tekst, dający duże możliwości aktorom i inscenizatorsko też jest jakimś wyzwaniem.
No właśnie, poza tą ważną i trudną tematyką są też takie mrugnięcia do widza, taka efektowność, ale nie efekciarstwo. To jest bardzo filmowa historia, bo mamy Hollywood, FBI, bogatego w przeżycia biednego emigranta z Polski, tajemnice, wielką miłość. No i część akcji rozgrywa się na planie filmowym. Myśli pan, że dzięki temu teatr jest bardziej przystępny nawet dla takiego widza niedzielnego, który chodzi do teatru raz na 5 lat, może 10?
Myślę, że wszyscy chodzą regularnie. Nie, no żartuję. Oczywiście, że to stanowi o pewnej atrakcyjności, chociaż publiczność jednak jest zasłuchana i taka niekoniecznie rozbawiona, że tak powiem. Pewnie to będzie tak, że będą ludzie różnie reagowali na to, ale autorka i myślę, my tutaj dajemy przestrzeń dla trochę swobodniejszego potraktowania losów naszego bohatera. Wchodzimy do tego Hollywoodu i ten Hollywood też jest oczywiście jakoś tam schematyczny i zbudowany na naszych wyobrażeniach o Hollywoodzie. Tam się dzieją też bardzo okrutne rzeczy. Jedna z bohaterek mówi: przetrwałeś wojnę, to przetrwasz i Hollywood. Także to jest sytuacja, gdzie no wiemy o tym, że ten świat filmu, ale pewnie nie tylko filmu, jest dość drapieżny, tak? Znaczy, więc ta drapieżność tam się też jakaś ujawnia, z łatwość upokarzania ludzi też jest tam oczywiście zauważalna czy obecna.
A co było najtrudniejsze w przełożeniu tak filmowej historii na język teatru? Czy dla pana już na dzisiejszym etapie kariery życia nic nie jest trudne w teatrze, w reżyserowaniu?
Nie. złapanie tego właściwego języka, wie pani, tej opowieści, tak? To myślę, że to jest takie trudne i to nie jest coś, co się wymyśla przy biurku, tylko to się dzieje po prostu między nami, między aktorami, między twórcami. To jest chyba taki najtrudniejszy moment. I bardzo często jest też tak, że to, co wydaje się, że jest oczywiście atrakcyjne albo powinno spełniać wszystkie tak zwane nasze wyzwania, nazwijmy to atrakcyjności teatralnej, no nagle się okazuje, że to tak nie jest, albo to się tak nie dzieje, albo jak zwykle nie możemy tego zrealizować z jakiegoś tam powodu i tak dalej. Musimy się ograniczać, musimy zmieniać. Więc to są zawsze rzeczy związane z wyzwaniami, a no najważniejsze jest to, żeby wszyscy chcieli się w to zabawić. Tak? Tutaj, jak czytaliśmy na pierwszej próbie ten tekst, to miałem wrażenie, a to nie jest rzecz oczywista, że wszystkim się ten tekst bardzo podobał. To znaczy te rzeczy, które zdarzały się naszemu bohaterowi. Czytaliśmy ten tekst bardzo długo, więc też przerażenie było dość poważne.
A sprowadzenie oryginalnego Buicka, kultowego amerykańskiego auta i wprowadzenie go na scenę nie było wyzwaniem?
Nie wiedziałem o tym, ale są firmy, które sprowadzają takie samochody ze Stanów. Nie wiem, kto je kupuje, ale powiem pani, że są prawdziwe na bardzo wysokim poziomie, że tak powiem, odpicowane takie samochody. Kosztują bardzo dużo. No, my tu używamy w zasadzie tego samochodu jako rekwizytu. I on jest trochę wypatroszony, no, ale jest prawdziwy. Jest oryginalnym Buickiem z 67 roku, Electric Blue, z automatyczną skrzynią biegu. To jest niesamowite, 67 rok. No zobaczymy, może udostępnimy go do robienia zdjęć przed teatrem, będzie to jakaś forma promocji. My używamy tego samochodu jako takiej skorupy, w której się dzieją różne rzeczy i jest to podróż. No nie tylko podróż, ale jest to jakaś taka podróż przez Stany, nazwijmy to w ten sposób.
Między innymi podróż na Woodstock, tak. Bo Hersh zabiera swoje córki na festiwal pod wpływem snu, tego co tak. Mu Ibermatka nakazuje.
Znaczy zabiera go na kultowe, formatywne, jak mówi przedsięwzięcie, tak, które no, zostaje w naszych głowach, albo no, nie w naszych, bo już wiele osób, zwłaszcza ci młodzi nasi widzowie w ogóle, no, znają to wszystko z historii. Ja sobie uświadomiłem, że mamy tam taką datę Sylwestra 1970 roku w naszym przedstawieniu. Woodstock był w 69, tak? Bohaterka traci dziecko w wojnie w Wietnamie w 67 i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, to jest naprawdę historia już dla naszych dzisiejszych widzów. Coś, co się wydarzało 50 lat temu. To jest historią, to są dwa pokolenia. Znakomita większość. Znaczy policzyłem, że tylko dwie osoby z całego teamu żyły już w tym czasie, a pozostałych nie było. Więc 70 rok jest bardzo abstrakcyjny.
Ale dowiadują się o tych latach dzięki pana spektaklowi.
Dowiadują się o tych latach, dowiadują się o tej sytuacji. No my wiemy na przykład, no też amerykańskie kino dostarcza nam takich filmów jak na przykład Donald Trump, tak, o ciemnych stronach Hollywood, o senackiej komisji, o dziesiątce czarnej liście Hollywoodu, gdzie no po prostu zakazywano twórcom żydowskiego pochodzenia o komunistycznych aspiracjach, czy ambicjach, czy takich przekonaniach. Pozbawiono pracy, zwalniano, no nie pracowali pod swoim nazwiskiem, tak, bo bardzo często po prostu byli wykorzystywani w inny sposób. Ale to była na pewno ciemna strona Hollywoodu. Hersh, nasz bohater, ucieka przed pogromami, przed gettami, przed wojnami z Europy, z Polski do Hollywood i trafia tak naprawdę w momencie, w którym ta lista się tworzy i zaczyna krążyć FBI między naszymi bohaterami. Znaczy jest przesłuchiwany, jest no, doświadczany innym systemem politycznym, ale tak samo no, nie znajduje tam ukojenia. Tak?
No i dochodzi do takiego brutalnego zderzenia tego amerykańskiego mitu, amerykańskiego snu z rzeczywistością.
Wszyscy tak dostajemy trochę po głowie z tym mitem amerykańskim. My ciągle mieliśmy takie poczucie, że ta amerykańska demokracja, że tam w Ameryce jest na pewno lepiej, albo parę rzeczy się nie może wydarzyć. No już wiemy, że się może wydarzyć, wiemy, jak bardzo szybko może się wydarzyć i to jest chyba też dowód na to, że o tą demokrację. Naprawdę się trzeba starać, tak? I umiejętność utrzymania takiego ładu i takiego twórczego rozwoju narodu, społeczeństw, to jest naprawdę wyzwanie.
Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia to jest z jednej strony spektakl opowiadający, przypominający te bardzo ważne czasy, te lata 40., też późniejsze lata 70., ale z drugiej strony właśnie myślę o tym wielkim rozczarowaniu Ameryką, które przeżywamy teraz, że to jest spektakl idealny i niesamowicie aktualny. I zastanawiam się, czy pan...
Jak go czytałem pierwszy raz, przepraszam, jak czytałem go pierwszy raz, to nie czułem jeszcze takiej antyamerykańskości. No, w tej chwili to jest niebywałe, ale to bardzo się robi takie... No nie chcę mówić antyamerykańskie, ale na te łuski nam z oczu spadają chyba tak i to chyba dobrze, no. Dobrze, że patrzymy na to coraz trzeźwiej, no. Na świat, no.
Myślał pan o tym, realizując ten spektakl?
Tak. To znaczy dla mnie to było... Znaczy teraz jak wróciłem do tego tekstu, bo tekst jest tekstem współczesnym i napisanym tam chyba w 21 roku, z tego co pamiętam. Natomiast no minęło też już od tego czasu parę lat, a życie polityczne i społeczne jest naprawdę bardzo dynamiczne. To, co się dzieje w Izraelu, zupełnie inaczej wygląda niż... No teraz inaczej wygląda. Rok temu inaczej wyglądało i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj też mam wrażenie, że my nie mówimy o pewnej nacji, tak? Bo Hersz jest Żydem, ale też i nie ukrywamy tu oczywiście, bo autorka też jest żydowskiego pochodzenia, też jakby, nie chcę mówić, gloryfikuje, ale jest tam pewna afirmacja. Ale też jest bardzo dużo takich złośliwości, ostrości antysemickich i one są bolesne. Ludzie też nie wiedzą, jak mają to przyjmować. Ale mam poczucie, że oczywiście w takim ogólnym rozrachunku jest to coś, co mówi o po prostu kondycji człowieka, tak? I że nie ma tych Indian Żydów, tylko są po prostu ludzie, którzy cierpią albo znajdują jakieś dobre chwile w swoich życiach i potrafią się tym cieszyć. Życie i śmierć.
Bardzo dziękuję.
Dzięki bardzo.